Jednocześnie pełnimy tam funkcję zastępców dyrektorów tej misji. Misja się bardzo rozwija. Ostatnio mamy też od 2 lat nowe programy, które bardziej są chwytane też przez młode małżeństwa, ponieważ prowadzimy też kurs 13-tygodniowy przez internet w grupie wideokonferencji. 6 małżeństw raz w tygodniu się spotyka i ma 13-tygodniowy program. Bardzo to fajnie idzie i rusza teraz za niedługo 10. edycja tego programu. Zgłaszają się różni ludzie do nas z różnych wspólnot, z różnych kościołów i ta forma jest dla nich bardziej odpowiednia, bo zwykle spotykamy się raz w tygodniu o godzinie 21. Dzieci zwykle małe już wtedy śpią, a my możemy rozmawiać o Bogu, o małżeństwie i również takie reklamówki tego, gdyby ewentualnie to głównie jest adresowane do wszystkich, ale najwięcej młode małżeństwa to chwytają, to ja również tutaj Wam to zostawię, a także przetłumaczony został nowy kurs, kurs dla rodziców i też w lutym rozpoczynamy sami też takie szkolenie, abyśmy mogli być przeszkoleni w tym temacie, bo później też już taki 8-tygodniowy kurs dla rodziców będzie też prowadzony i to wszystko właśnie w formie wideokonferencji, ale odpowiadamy na różne wyzwania w różnych miejscach, jesteśmy tam, gdzie modlimy się i przychodzą zaproszenia, to chętnie z nich korzystamy, starając się mówić o tym, co Pan Bóg nam dał przeżyć, o tym, jak Pan Bóg nas zmieniał oraz o tym, jakimi jesteśmy i w różnych tematach próbujemy sprostać różnym wyzwaniom, rozmawiając z małżeństwami, modląc się z małżeństwami, pomagając. Sami jesteśmy na takim etapie życia, że dzisiaj właściwie można by powiedzieć, że przeżywamy etap pustego gniazda. Jeszcze nie jest tak, że nasze dzieci już mają swoje rodziny, ale mamy 2 dzieci, Kuba 20 lat i Asia 22 lata. Asia w Gliwicach jest na studiach od 3 lat, Kuba na 1 roku w Krakowie, a my zostajemy w naszym mieście. Pastorujemy, robimy wszystko, co możemy, aby też Pan Bóg się do nas przyznawał i aby odbierać Jego wizję dla naszego życia, dla naszego zboru, dla naszej rodziny, a także w tym wszystkim mamy służbę. Mamy przede wszystkim siebie i mamy służbę. Chciałbym, aby Marysia przy mnie stanęła, bo chciałbym, aby Wam coś powiedzieć i od tego chcę zacząć. W naszym kościele od jakiegoś czasu toczy się dyskusja na temat służby kobiet. I nie będę mówił, jaki ja mam stosunek do tego, o czym się mówi, ale powiem pewne świadectwo. Otóż kiedy rozpoczynaliśmy pracę i zachęcono nas do tego, byśmy pracowali z małżeństwami, pewien brat, który na nowo reaktywował misję chrześcijańska rodzina w naszym kościele, bo ona od lat istniała, kiedyś braterstwo Hukiszów się tym zajmowało, ale kiedy wyjechali z Polski, potrzeby były ogromne, ale nie istniała ta misja, istniała tylko na papierze, nie było osób, które by pracowały i temat dalej w związku z potrzebą realizowały w naszym kraju. Ten brat ze swoją żoną, pastor, dzisiaj jeden z braci w Naczelnej Radzie Kościoła, przyjechał kiedyś do naszego domu. Myśmy się bardzo ucieszyli, bo nasz zborek jest mały, nieduży, każdy gość jest mile widziany, ale oni przyjechali też nie tylko po to, by usłużyć, ale przyjechali też, by zobaczyć, jak żyjemy, jak funkcjonujemy w małżeństwie. Dopiero po 1,5 roku po tym nam to powiedzieli, po to, żeby nas włączyć w działanie i w pracę misji chrześcijańska rodzina. Zaproszono nas na pewne szkolenie. To szkolenie trwało tydzień w Czchowie, w ośrodku, który jest ośrodkiem kościoła. Mieści się on niedaleko Nowego Sącza nad Dunajcem w pięknym rejonie. I później przez okres 1,5 roku nic żeśmy w temacie nie robili. W moim sercu było pragnienie, żeby moja żona razem ze mną także w temacie posługi dla małżeństw usługiwała. Zawsze była przy mnie, zawsze była mi pomocą. Bez niej ja bym nie istniał i nie funkcjonował. Ale miałem pragnienie, byśmy razem, tak jak dzisiaj stoimy przed wami, mogli i ten potencjał, który widziałem w jej i we mnie, mogli razem wykorzystać. Ale nie przez to, że ja jej narzucę i powiem: Marysiu, wiesz, jesteś żoną pastora, jesteś pastorową, masz mi być pomocą, więc też razem ze mną masz to i to robić. I będziemy wszystko robić w tym kierunku, żebyś ty to robiła, bo to nie jest Boży sposób. Ja się o to modliłem. Ja prosiłem Boga: Panie, w jaki sposób mógłbym do Marysi dotrzeć, w jaki sposób mógłbym w taki Boży sposób zachęcić ją do tego, by to razem ze mną robiła. I dziękowałem Panu, bo pewne okoliczności, które nam ktoś stworzył, właśnie w ramach misji mieliśmy przygotować pewien temat o nastolatkach. To jest jeden z tematów, który gdzieś tam w Polsce przedstawiamy w różnych miejscach od lat już, ale są inne tematy już dzisiaj. I wtedy to był temat, który był nam narzucony, myśmy go przygotowali. Ci, którzy stwierdzili, słuchając tego, że to jest dobre i jest potrzebne, to był taki początek naszej pracy, wzajemnej pracy. I ja dziękuję Panu Bogu, że nie musiałem czegoś żonie narzucać, bo wtedy by to na pewno nie wyszło, ale że to Pan Bóg ją przekonał do tego, że ma robić to razem ze mną i to razem z Bożym błogosławieństwem robimy. Kiedy myślimy o tych samym, ale nie potrafimy się zrozumieć, to jest tak ogólnie zatytułowana pierwsza część tego, co chcielibyśmy wam drodzy przedstawić. Zobaczycie w tej pierwszej części coś bardzo ważnego, że jako mężczyźni i jako kobiety bardzo się różnimy. Pan Bóg nas stworzył i od tego może wyjdźmy. I stworzył człowieka na obraz swój i na podobieństwo swoje. I kiedy czytamy o tym, stworzył mężczyznę i kobietę, stworzył, by byli razem, by byli jednością, by człowiek, jak to niektórzy określają, był Adamo-Ewą, dwa w jednym. Adamo-Ew. Dziwne. Ale tak to jest. I kiedy mężczyzna jako pierwszy był stworzony przez Pana, nie radził sobie, Bóg, widząc to, że sobie nie radzi, powiedział, że uczyni mu pomoc. I wiemy, co się działo. Jak na kartach Biblii o tym czytamy, że w śnie, w odpowiedni sposób działając, wyciągnął żebro i uczynił mu pomoc. I czasami o tym mówię w tym momencie, dlaczego żebro, a dlaczego nie z innej części ciała skorzystał. Dlatego, że po pierwsze, żebra osłaniają nasze wnętrza. Osłaniają całą naszą klatkę piersiową, osłaniają też serce. Jest to osłona, gdybyśmy nie mieli klatki piersiowej tak, a nie inaczej stworzony, to by wiele urazów bezpośrednio raniło nasze wnętrze. Nie stworzył kobiety z kości, którą wziął gdzieś z czaszki, z głowy, aby ona nie panowała nad nim. Nie wziął też kości gdzieś z części śródstopia czy stopy, aby mężczyzna też nie deptał po niej, ale osłona serca, najbliżej serca, najbliżej wnętrza. Stworzył Bóg człowieka na obraz swój, na obraz Boga stworzył go, jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich i dał mu pomoc. Ale bardzo się we wszystkim różnimy. Kobieta i mężczyzna to na dwa różne sposoby są człowiekiem. Osobowość mężczyzny, osoba mężczyzny i kobieta, naprawdę tak wieloma czynnikami się różnimy i tak jesteśmy przez Boga inaczej stworzeni, że mi osobiście zajęło to bardzo dużo czasu, aby w małżeństwie móc zrozumieć, kim ja właściwie jestem, jaką mam rolę i gdzie jest moje miejsce. Byłem wychowany w rodzinie, w której wiodącą rolę wiodła mama. Dlatego, że tata nie do końca był odpowiedzialnym człowiekiem, który mógł być odpowiedzialny za całość rodziny. I gdyby nie mama, to nigdy ta nasza rodzina, było nas pięcioro rodzeństwa, nie wyglądałaby tak, jak wygląda dzisiaj. Wszyscy mężczyźni, trzej służą Bogu, siostry. Wiem, że dla nich też czas właściwy nadejdzie i że się nawrócą. I mama przejmowała całą inicjatywę i w większości polskich rodzin niestety tak jest. Wynika to z wielu czynników. To, o czym my będziemy dzisiaj mówić, to między innymi pokaże nam, jaka jest kobieta, jaki jest mężczyzna, jakie są między nami różnice, w którym momencie powinniśmy się spotkać, aby wykorzystać cały potencjał, któremu Pan Bóg dał mężczyźnie i kobiety do tego, aby wspólnie razem idąc w małżeństwie, będąc jednością, mogli się kochać, miłować, mogli też wychowywać potomstwo, które Pan Bóg im dał, będąc szczęśliwymi, wykonując wolę Bożą.
Mam teraz się okazać tą dobrą pomocą i wiedzieć, co mój mąż chciał, żebym powiedziała w tym momencie. Ja też bardzo serdecznie wszystkich witam Was i cieszę się, że możemy być na tym miejscu i jest to moim przywilejem i moją służbą. Trwanie przy mężu także i w tej służbie. Różnimy się jako mężczyźni i kobiety. Ja włączę już tą dalszą część. Takimi predyspozycjami, które tu będziemy wymieniać, które wymieniamy i na które zwracamy uwagę nie po to, byśmy potem usprawiedliwiali w codziennym życiu swoje błędy. No cóż, ja taka jestem, ja taki jestem, tak mnie Pan Bóg stworzył. Nie o to chodzi w tym, żebyśmy znali swoje różnice, ale chodzi o to, abyśmy umieli zrozumieć tę drugą stronę, tą drugą osobę, a także abyśmy umieli dobrze te różnice wykorzystać i dawać sobie wzajemne pole w naszych małżeństwach do funkcjonowania. Tak nas Bóg stworzył, że kobiety, my żyjemy w świecie osób i relacji z ludźmi. To jest to, co jest naszemu sercu najbliższe. Najbliższe sercom naszych mężów jest życie w świecie wyzwań, zadań i rzeczy. I może ja, bo to bardzo lubię podkreślać, my jesteśmy włożeni w różne role, ale kiedy zaobserwujemy małych chłopców i małe dziewczynki, takich, którzy na swoim etapie życia jeszcze nie są wciśnięte w różne role, to bardzo łatwo to zauważyć w zabawie. Jak bawią się chłopcy, jak bawią się dziewczynki. Dziewczynki przede wszystkim rozmawiają, układają, stwarzają domy, wożą lalki, rozmawiają, szeptają, umawiają się, potem się gniewają, potem znowu się przepraszają, płaczą z powodu nieporozumień i tak to wygląda. A chłopcy, zobaczmy jak się bawią. Zawsze mają jakieś przedmioty i zawsze mają jakieś działania. Albo uprawiają sport, biegają za piłką, który szybszy, który lepszy, budują bazy, budują mosty, i w tym wszystkim bardzo często współzawodniczą. I tak naprawdę w całym naszym życiu i to, co jest najbliższe naszym sercom, mężczyzny i kobiety, tak to pozostaje. To się wiąże z późniejszymi rolami, które mamy do spełnienia w życiu. Właśnie. Nasze różnice, i nie chcę ich omawiać, nie chcemy ich omawiać, o psychicznych różnicach troszeczkę powiemy. Tak jak różnimy się fizycznie, tak, ponieważ nasze ciała są przeznaczone do innych funkcji, tak jak różnimy się w swoich emocjach, w swoich psychikach, tak różnimy się właśnie w sposobie naszego funkcjonowania. Dlatego nie najlepszym sposobem i myślę, że nie zawsze nam się uda, aby zawsze żyć w takim świecie tylko relacji i emocji i relacji pomiędzy ludźmi, myślę konkretnie o relacjach w małżeństwie. Potrzeba nam, abyśmy wiedzieli, jak funkcjonuje ta druga strona, co jest tym najbliższym sercu sposobem życia.
Był slajd, który przed chwileczką mówił, wszystko, co jest w kobiecie, a wszystko, co jest w mężczyźnie, łatwość skupienia się na jednym temacie, mniejsza wrażliwość zmysłowa, myślenie abstrakcyjne, rozdzielenie emocji od sfery werbalnej, orientacja przestrzenna, to wszystko ułatwia nam kontakt z rzeczami. Pozwolę sobie tutaj na krótkie świadectwo w tym momencie. Kiedy byliśmy jeszcze narzeczonymi i kiedy spotkaliśmy się pewnego razu, aby też o pewnych rzeczach porozmawiać, moja żona, wtedy jeszcze narzeczona, zadała mi pytanie: Zbysiu, a jak to będzie w naszym małżeństwie? Zadała mi takie pytanie i ja sobie tak myślałem, no oho, zaczyna się. Co ja jej mam teraz odpowiedzieć? Skąd ja mam wiedzieć, jak to będzie w tym małżeństwie? Potrzebowałem jakichś dodatkowych pytań kontrolnych, które by mnie jakoś naprowadziły, o co jej właściwie chodzi, ale też tak pomyślałem, wiecie, jak odpowiedziałem? Tak jak odpowiada facet. Jakoś to będzie. I Marysia tak popatrzyła na mnie, posłuchała o tym jakoś i mówi mi tak. Dla mnie jakoś to jest byle jak. A byle jakości ja w naszym związku nie chcę. I kiedy to usłyszałem, to spowodowało, że ja zacząłem myśleć. Myśleć o tym, jak to będzie. Jak to będzie? Nad czym... Za co ja będę odpowiedzialny, za co ona będzie odpowiedzialna, jak będą wyglądały nasze role. Wiecie, dzisiaj prowadzimy spotkania przedmałżeńskie. Mamy już sporo materiałów i patrzymy na młode małżeństwa, które przeszły przez kurs przedmałżeński, który ma kilka spotkań, 5-6 spotkań gdzieś jest w takim kursie, i na małżeństwa, które puściliśmy czasami od tak sobie, znając je, wiedząc, że sobie poradzą, a powiedząc, no wiecie, robimy zwykle kurs przedmałżeński, ale no, skoro nie ma takiej możliwości, zwłaszcza w przypadku, że mężczyzna gdzieś jest z innego miasta, z innego zboru, siostra u nas czy odwrotnie, no to wtedy są trochę problemy, jak to zrobić, w jaki sposób. Jak się domówić. I czasami może zrobimy z jedno tylko takie spotkanie, ogólnie mówiąc, albo wcale takiego spotkania nie ma, jest później ślub. I obserwujemy i jeden, i drugi związek małżeński. Ten, który przeszedł przez takie szkolenie, i ten, który nie. I się okazuje, że ci, którzy przeszli, ci, którzy skorzystali z tego, co mogliśmy z nimi omówić, funkcjonują o wiele lepiej. Na takim spotkaniu między innymi otwieramy siebie przed nimi, mówimy też o naszych błędach, ale też zadajemy takie prowokacyjne pytania, jak choćby to bardzo mądre pytanie mojej żony, wtedy jeszcze narzeczonej. Jak to będzie? Do jakiego kościoła będziemy chodzić, powiedzmy, gdzie będziemy, jak będziemy wychowywać dzieci, gdzie będziemy mieszkać i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A więc mężczyźnie jest o wiele trudniej o tym rozmawiać. Kobiecie łatwiej. Jak mamy świadomość tych różnic, które występują i próbujemy, drogie siostry, próbujcie waszych mężów zachęcać do tego, byście mieli taki właściwy czas, kiedy będziecie mogli rozmawiać o pewnych rzeczach. Bo wtedy o wiele łatwiej, może czasami oczekujecie, że oni się domyślą i że napotkacie potrzebę, którą macie w waszym związku poprzez to, że on w końcu na to wpadnie. Jak mu nie pomożecie, to on nieraz nie wpadnie w ogóle na to czego ty oczekujesz. Trzeba mu pomóc. On jest stępiały emocjonalnie. Wybaczcie, bracia, ale no, takimi nas Pan Bóg stworzył i po to ta pomoc, która przy nas jest, aby w odpowiedni, mądry sposób uczynić to, żebyśmy mogli zrozumieć, żebyśmy nie tylko zakodowali, ale też zrozumieli i próbowali wyjść naprzeciw potrzebom, które mamy. A więc wszystko nam ułatwia, co jest w nas, w mężczyźnie, kontakt z rzeczami. Gdyby nam przyszło się samemu ocenić, to byśmy jako mężczyźni musieli tak szczerze stanąć przed sobą i powiedzieć, że oceniając siebie na podstawie sukcesów w świecie rzeczy, oceniamy siebie na podstawie sukcesów w świecie rzeczy. Mężczyzna, który ma dar do tego, żeby do murarki, powiedzmy, no ale nie chodzi mi o mury w tym momencie, ale powiedzmy, no widzę, że tam też macie remont, że fajnie się układają płytki w baptysterium i ktoś ma taką zdolność do tego i robi to i w domu tam jest potrzeba i robi to i chciałby teraz otrzymać za to jakiś taki, żeby żona to zauważyła i cieszyła się z tego, nie? A powiedzmy, jak żona czeka na to już od roku i rok temu temat zasygnalizowała, ty dopiero po roku to realizujesz, to ona już się przyzwyczaiła, chyba tego już nigdy nie zrobi. A nawet jak zaczął to robić, to nie zawsze może nawet się już tym cieszy. I znowu może być problem, bo oczekujemy teraz, że ktoś nas pochwali, że powie, no fajnie, no wreszcie to zrobiłeś. No te płytki na schodach się już też rozwalały, czekałam na to przez rok, ale w końcu to zrobiłeś. Dziękuję ci, cieszę się. A żona czasem podejdzie do tematu, no wreszcie to zrobił, no to dobrze, to już się nie potknę o te płytki. Przechodzi do normalności, a mężczyzna oczekuje, że jednak się to zauważy, że po roku, ale zrobione. A więc na podstawie sukcesu w świecie rzeczy, także na ile są kompetentni zawodowo, na ile są cenni jako fachowcy, na ile awansują i dobrze zarabiają. Tak do wielu rzeczy my jako mężczyźni podchodzimy, a w związku z tym kierujemy się logiką faktów. Natomiast troszeczkę inaczej jest. Troszeczkę inaczej jest z kobietami.
To, na podstawie czego my budujemy samą ocenę swoją jako kobiety i swoją wartość, to jest to, jakie mamy relacje. Jakie mamy relacje i jak jesteśmy traktowane, na ile czujemy się kochane, na ile okazuje się nam miłość, akceptację, na ile Jeśli chodzi o te płytki, to jest tak. Te płytki są ważne na schodach, jak się rozpadają i czekamy. Mówię w takim skrócie myślowym, ale wiemy, o co chodzi. One są ważne, żeby się o nie nie potykać. Ale dla kobiety one są ważne dlatego, że to ona prosi męża. I spełniona prośba daje poczucie akceptacji i miłości. Spełniona prośba poprzez właśnie praktyczne okazanie. Czasami bywają takie sytuacje, prawda, że o coś prosimy, na coś czekamy, coś się odwleka, a potem wybucha wielką awanturą. I to nie jest tak, że mamy ochotę się pokłócić, że mamy ochotę pokrzyczeć. Mówię o praktycznych rzeczach, o które się potykają małżeństwa. Chodzi o to, że jest czas oczekiwania na spełnienie jakiejś potrzeby, jakiejś prośby, która powinna być wyrażona w sposób praktyczny, a tego nie ma. I jak narośnie gorycz, to potem brak tego wyrazu w małżeństwie właśnie tak się realizuje. Swoją wartość, swoją miarę, miarę swojej kobiecości, swojej wartości, tego, czy jesteśmy ważne, czy nie, i jak się czujemy, w naszych sercach odbija się przez to, w jaki sposób jesteśmy traktowane przez innych. A najważniejsze jest to, jak nas traktują nasi mężowie, bo to jest ta podstawowe miejsce naszej relacji i tego, czym żyjemy.
Różnice psychoseksualne w zrozumieniu aktu seksualnego. To jest temat, który bardzo często w kościołach nie jest dotykany, nie jest poruszany. Temat bardzo delikatny. Potrzebujemy wiele wyrozumiałości do tego, by o tym mówić, ale pozwólcie, że też w tym miejscu kilka myśli. I znowu kobieta i mężczyzna. Zacznę może od mężczyzn, a później też o kobiecie. Mężczyzna rozumie miłość jako dawanie siebie przez działanie, przez aktywność. Jest nastawiony na bezpośrednie przeżycie seksualne. Czułość, dotyk kobiety odczytuje jednoznacznie jako zaproszenie do aktywności seksualnej. Ale nie zawsze przecież tak jest. My może takimi jesteśmy, tak to rozumiemy. Kobieta jednak potrzebuje czegoś innego, aby doszło do właściwego zrozumienia aktu seksualnego, a później, abyśmy wspólnie razem wyrażali sobie miłość przez to, co Pan Bóg nam dał w małżeństwie, w miłości.
To znaczy, jest to temat sam w sobie, ale ja myślę, że nie będziemy się tutaj nad nim rozwodzić. Ja myślę, że powiem w skrócie tak. Dla kobiety ta część relacji, relacja seksualna z mężem jest tym, co kobieta odbiera jako wyraz uczuć, akceptacji i miłości. I to, co my przeżywamy, to, co jest naszym udziałem podczas tych intymnych chwil, nie jest samym przeżyciem fizycznym samym w sobie. Jest to, co nasi mężowie dają nam przez cały dzień i dzień poprzedni i kilka dni wcześniej. Wszystkie emocje, wszystkie dobre słowa lub złe słowa mają wpływ na to, jak tą relację przeżywamy i jaką ona ma dla nas wartość. Myślę, że to jest ta najistotniejsza część, aby nie przedłużać tematu w tych kwestiach.
I pewne wiadomości, które są takimi, jakimi są, które, jak przeczytacie, drodzy bracia, siostry, zauważycie różnicę. Kobieta, pobudliwość seksualna wzrasta od 20 do 23 roku życia, szczyt osiąga około 40 roku życia. U mężczyzny jest troszeczkę inaczej. szczyt pobudliwości ma miejsce około 21 roku życia, a około 40 roku, kiedy, zobaczcie, szczyt u kobiety już osiągnął, zaczyna się zmniejszać. I też o tych różnicach już troszkę mówiliśmy. Mężczyźni, dominacja wzrokowa, u kobiet wrażliwość na dotyk, słuch, zapach. Harmonia jest możliwa dzięki zrozumieniu różnic i więzi uczuciowej.
Prawdę mówiąc, to pierwszy raz mój mąż zechciał tak ze mną usługiwać, że tak wychodzimy i wstajemy. I przyznam się, że dla mnie to jest trudne, bo się muszę tak podporządkować, ale no trudniejsze jest to, niż mam swoją część do omówienia. Różnice pomiędzy mężczyznami a kobietami są widoczne i są oczywiste również w tym, jak funkcjonujemy w naszych społeczeństwach, w naszych społecznościach, w naszych pracach, w naszych kościołach, w naszych zborach. My jesteśmy, to o czym już mówiłam na początku, stworzone i bez wysiłku, w jakiś taki naturalny, przyrodzony sposób. Możemy, umiemy opiekować się, umiemy wchodzić w relacje, podejmujemy łatwiej, z indywidualnymi oczywiście różnicami, relacje takie indywidualne. No, ja na przykład mam dużą trudność w takim występowaniu i mówieniu do większej liczby osób, natomiast doskonale umiem się znaleźć w takich relacjach twarzą w twarz. Ale myślę, że to jest po prostu nasze miejsce i nasza rola w życiu. Natomiast mężczyźni, mężowie, bracia, w tych działaniach społecznych zwykle i łatwiej tworzą wizje jakieś, może nie programy, ale to, co zawiera się w przywództwie, gdzie trzeba mieć szerokie, dalekie spojrzenie, nie patrzeć na szczegóły, to, o co my tak często w różnych działaniach jako kobiety się gubimy czy rozbijamy, bierzemy pod uwagę w różnych kwestiach tak wiele szczegółów, że czasami w wielości szczegółów może nam umknąć ten główny cel naszego działania. Natomiast mężczyźni mają taką łatwość, taką naturalną, przyrodzoną umiejętność, możliwość tworzenia wizji, tworzenia takiego szerokiego spojrzenia bez nadmiernego skupiania się na szczegółach. I ja zawsze sobie to tak tłumaczę, że właśnie do szczegółów mają pomoc. Właśnie jakiś rodzaj podsumowania, że który niejako w takim skrócie zbiera to, o czym powiedzieliśmy, że w dojrzałym życiu w naszych małżeństwach, w naszych grupach społecznych, społecznościach, nie chodzi wcale o to, żebyśmy wykonywali czy kopiowali te same rzeczy i te same funkcje spełniali. Chodzi o to, żeby zarówno ten, kto stwarza wizję i przedo wypełnienia tej wizji, jak i ten, kto w praktyczny i taki drobiazgowy sposób, codzienny się o to troszczy, miał swoje miejsce i aby każda z tych ról, ja mówię to w kontekście także i małżeństwa, było, czy znajdowało to uznanie i właściwą ocenę.
I tutaj tekst, który mówi z pierwszej Księgi Mojżeszowej, 2 rozdział, 18 wiersz, uczynię mu pomoc. Zrozumienie tego, czym jest ta pomoc z jednej i z drugiej strony. Wyobraźcie sobie sytuację, że trzeba iść na wywiadówkę do szkoły i żona mówi, wiesz co, tym razem pójdziesz ty. Ja jeszcze do tego nie nadaję. Ty powinnaś pójść. Ty to lepiej zrobisz. Ja to nie, tym razem no nie, tak jest to w takiej godzinie, że ja nie mogę pójść, że musisz pójść ty. I później wraca mąż z wywiadówki i żona pyta się, co tam było na tej wywiadówce. No, poszedł, bo musiał pójść, no bo nie było innego wyjścia, ale najczęściej z wywiadówki zapamiętał tylko jeden punkt, bo później, kiedy powiedzmy następnego dnia dzieci w szkole rozmawiają i wraca dziecko ze szkoły i mówi: mamusiu, ale wiesz, tyle było rzeczy na tej wywiadówce i to i tamto, jeszcze coś innego, a żona w ogóle o tym nie słyszała, bo mąż zapamiętał tylko jakąś tam jedną rzecz, o której była mowa, a nie objął wszystkiego innego. Ja, gdy chodziłem na wywiadówki, bo taka była też i moja rola w pewnym momencie, to brałem sobie z czasem już notatnik i pisałem wszystko w punktach, aby później, gdy wrócę do domu, móc powiedzieć o tym, co było, jakie były sprawy, o czym była rozmowa. Notowałem sobie to jak na konferencji, bo tu też jest nasza różnica. Kobieta wszystko zapamięta, a mężczyzna wychwyci gdzieś tam coś jednak, co dla niego jest najważniejsze. No, na przykład taką sytuację wyobraźcie sobie, że ktoś nas oprowadza po swoim domu i otwiera poszczególne pokoje i pokazuje, co jest w tych poszczególnych pokojach, co ma. I później mężczyzna z żoną swoją siadają i rozmawiają i mówią, co tam było. Ona potrafi wszystko w szczegółach opowiedzieć, a on się skupi na rzeczy najważniejszej dla niego, która gdzieś tam w którymś pokoju była, bo po prostu nie potrafi inaczej funkcjonować. Albo wraca mąż z pracy, jest zmęczony i żona zwykle, to jest też udowodnione badaniami, wypowiada dwa razy więcej słów, aniżeli mężczyzna w ciągu dnia. Tak jesteśmy skonstruowani, o tym troszeczkę później, ale mąż, jeżeli żona wypowiada powiedzmy 25 tysięcy w ciągu dnia, a mąż wypowiada połowę z tego, trochę więcej, powiedzmy 13 tysięcy słów, no to pozostałe słowa będzie musiał usłyszeć wieczorem, wtedy, kiedy on by chciał coś innego może z żoną robić i cieszyć się razem byciem z nią, a ona chce w tym momencie przekazać mu wszystko to, co się w ciągu dnia wydarzyło, bo on wcześniej nie miał czasu na to, żeby o tym posłuchać. Ja uczyłem się tego i czasami było tak, że byłem zmęczony i że ktoś mi chciał coś tam poprzekazywać, ja wtedy mówiłem: kochani, czy do żony, czy do dzieci, ja chętnie tego posłucham, ale wiecie co, jestem tak zmęczony, że w tym momencie to, co wy mi mówicie, nie miałoby sensu. Wróćmy do rozmowy za 2 godziny, kiedy sobie trochę odpocznę. A zwłaszcza, jeżeli ma się małe dzieci, dziecko oczekuje też na to, że tatuś, którego cały dzień nie było, może więcej relacji dziecko ma w ciągu dnia z mamusią, potrzebuje też i taty. I jak tato powie tak dziecku, jeszcze wytłumaczy dlaczego, dziecko będzie potrafiło to też zrozumieć. Ale bardzo często bywa tak, że my jako mężczyźni później zapominamy o tym, cośmy obiecali swoim dzieciom. I tu jest problem. I tu jest problem, ponieważ one są ranione przez nas. One, jeżeli tak będzie raz, drugi czy trzeci, to efekt będzie taki, że później zerwiemy już te relacje i dzieci nie będą chciały już do swoich tatusiów przychodzić i mówić, bo stwierdzą, to nie ma sensu. A gdy dziecko wejdzie w okres nastoletni, to tym bardziej to wszystko zacznie wychodzić. Tym bardziej nie jest to okres buntu, jest to okres szukania swojej tożsamości, znajdowania tego, co najważniejsze. Bardzo często to przechodzi przez okres taki, że to, co my widzimy, nie podoba nam się. W chcielibyśmy coś innego widzieć, ale też jako mężczyźni nieraz, mówię jako mężczyzna w tym momencie, musimy czasem przyznać się do naszych błędów, musimy czasem podejść, powiedzieć przepraszam, musimy umieć uniżyć się i wiedzieć, że to, co nieraz wygląda tak, jak wygląda w okresie nastoletnim, to czasami też jest i wynikiem tego, że no, nie jesteśmy doskonali, ale popełnialiśmy pewne błędy i efekt tego dzisiaj w okresie nastoletnim mamy, mamy owoc tego. Ale nie znaczy, że droga jest stracona, że wszystko jest rozwalone, że nasze dzieci teraz potracimy dla Boga. Nie. Musimy się przyznać do naszych błędów. Musimy przeprosić nasze dzieci, w pokorze, w uniżeniu stanąć przed Bogiem i przed rodziną i po prostu wiedzieć, że... A w tym są pomocne nam bardzo często nasze kobiety, które czasami próbują do nas dotrzeć w różny sposób, bracia. Nieraz my jesteśmy tak niedostępni, że im trudno jest do nas dotrzeć. Ale uczynił nam pomoc. Słuchajmy siebie, bądźmy tak blisko siebie, aby zauważyć też to, co może jest moim błędem. Ja wiele razy musiałem przed swoimi dziećmi stawać i mówić im przepraszam. A one dzisiaj to doceniają. One mnie później przepraszały, ja ich przepraszałem. Żyłem też w pewnej swojej wizji tego, co rozumiem, co znam. Czasami, aby ich nie stracić, szedłem na pewien kompromis, który może dla was, braci, gdy mnie gdzieś zapytacie, to powiem wam w szczegółach. Nie chciałbym tutaj, jeden brat to zna, na pewno to świadectwo. Chodzi o to, że pewnego dnia poszedłem nawet w miejsce, w które na początku nie chciałem iść, ale bardzo chciały dzieci moje tam pójść. I powiedziałem, zadając sobie trochę gwałtu takiego duchowego, mówię, pójdę razem z nimi po to, by im pewne rzeczy uświadomić i pokazać, by to zobaczyły. I wiecie, kiedy było moim zaskoczeniem, gdzie po jakimś czasie był to pewien koncert muzyki, na który byście na pewno nie chcieli iść, ale moje dzieci tam chciały pójść ze względu na swoich rówieśników. Ja poszedłem, stanąłem w tym tłumie, zaczęli nas ściskać i myślę, Panie Boże, czy ja rzeczywiście dobrze zrobiłem? A po 20 minutach do pół godziny moje dzieci mówią, tatuś, idźmy stąd, to nie jest dla nas miejsce. Cała historia jest z tym związana, nie będę w szczegółach mówił. Niemniej jednak to spowodowało, że one widzą, że ich tata nie puszcza ich tak sobie, a niech idą, niech zakosztują, niech zobaczą, a jakoś to będzie. Pan Bóg się jakoś tam, jakoś. Czy to nie będzie czasem byle jak? I byłem szczęśliwy, a później obeszliśmy jeszcze pewne miejsca, w które... I zobaczyły pewne rzeczy, które są wokół tego koncertu. I miały obraz całości, ale ja jako ojciec, trzymając ich w swoich rękach, idąc z nimi w tamto miejsce, modliłem się i moja żona się też o to modliła. Pomoc. I tutaj mamy trochę na temat płci mózgu.
Znaczy, ja myślę, że może tego nie będziemy już rozszerzać, ale tak po kolei mówimy, jeszcze wrócę do tego świadectwa mojego męża na temat tego wyjścia na koncert. To było tak, że rzeczywiście modliliśmy się, co w tej sytuacji zrobić, bo nie jest tak, że jak zasłonimy tak naszym dzieciom i młodemu pokoleniu oczy, to że oni nie zobaczą pewnych rzeczy. I to było tak, że najpierw ich tata z nimi poszedł i już słuchał tego koncertu, a kiedy one już chciały stąd uciec, wtedy niepotrzebna była już nasza dyskusja, nasze argumenty, dlaczego my nie chcemy, tylko był jeszcze taki moment, no ja poszedłem z wami, teraz ja chcę wam pokazać całe to otoczenie, całą atmosferę. co temu towarzyszy, dlaczego my nie chcemy, żebyście tam były. I to była jedyna taka rozmowa i nigdy już więcej do takich sytuacji nie musieliśmy wracać. I to było takie uzdrawiające. A jeszcze chciałabym przez moment wrócić do, ponieważ umknęła nam taka myśl i taka uwaga, kiedy omawialiśmy to społeczne funkcjonowanie, różnice w tym społecznym funkcjonowaniu mężczyzn i kobiet, a myślę, że warte jest to w kontekście małżeństwa, aby na tą rzecz zwrócić uwagę. Mianowicie, że mężczyźni i kobiety w różny sposób reagują w taki naturalny sposób w sytuacjach trudnych i konfliktowych, w jakichś trudnych wyzwaniach stresowych. Jeżeli tak spróbujemy poobserwować siebie, myślę, że każdy z nas by to zauważył, że mówimy tu o rzeczach oczywistych. Kiedy pojawia się problem, na przykład problem w małżeństwie czy w rodzinie, myślę, że najlepiej mówić o problemie w małżeństwie, to my, kobiety, reagujemy w taki sposób, że potrzebujemy z tym problemem się oswoić i najczęściej mówimy, wyrażamy werbalnie nasze wszystkie wątpliwości, układamy sposoby rozwiązania i dzisiaj mamy taki sposób na rozwiązanie, o nim mówimy, za chwilę taki, inny, niektóre siostry się uśmiechają, ale coś takiego jest. Natomiast w sytuacjach trudnych, konfliktowych czy pewnych wyznań mężczyźni tak są skonstruowani, że w naturalny sposób nie rozmawiają o tym. Nie znaczy, że o tym nie myślą, że nie szukają sposobu rozwiązania, że nie szukają sposobu porozumienia się, ale myślą. Jeśli dzieje się taka rzecz w małżeństwie, to jest, dlatego chciałam na to zwrócić uwagę, jest to taki moment bardzo zapalny. Mamy jakiś problem. Kobieta podchodzi tak, mężczyzna tak. My mówimy, zasypując pomysłami, słowami i różnymi koncepcjami, mężczyzna nie ma jeszcze sposobu na rozwiązanie myśli, nie bardzo potrafi o tym rozmawiać, czuje się taki przytłoczony, a my z kolei to zachowanie, milczenie odbieramy, że on nic nie robi. Nic nie robi. I wtedy czasami, może zbyt szybko, może nie jak trzeba, zabieramy się do działań. Trzeba w małżeństwie nam to rozumieć i po prostu o tym wiedzieć, że inaczej funkcjonujemy. Oczywiście ja nie chcę tu usprawiedliwiać nadmiernego gadania i takiej bezmyślnej, głupiej paplaniny, ani powiedzmy jakiegoś lenistwa z drugiej strony, bo to nie o to chodzi. Tak jesteśmy stworzone, że nasze zmysły są dużo wrażliwsze. Wzrok, węch, zapach. Kobiety mają szersze pole widzenia w takim medycznym aspekcie. Węch, słuch, to wszystko jest u nas dużo, dużo bardziej wrażliwe niż u mężczyzn. My, to o czym właśnie mówiła już o tej mowie, taki sposób mamy zbudowany mózg, że nasze ośrodki emocjonalne są bardzo powiązane z ośrodkami mowy, dlatego my mamy taką łatwość, szybkość w wyrażaniu emocji, czasami zbyt szybką, ale właśnie tak to jest. W konstrukcji budowy mózgu mężczyzn tak nie jest. Ośrodki, które są odpowiedzialne za ich emocje, są w bardzo nikły sposób połączone z ośrodkami mowy i dlatego może, i chyba to dlatego tak jest, nie mają takiej łatwości w mówieniu, w wyrażaniu, ale to, nie, że nie mają łatwości, to nie znaczy, że to jest umiejętność, której w ogóle nie posiadają. No i znaczenie tego, jak ważne jest dla nas, aby być lubianą, akceptowaną, to już o tym wspominaliśmy.
Różnice, które nas różnią od naszych kobiet, o czym też troszeczkę już Marysia mówiła, mózg bardziej wyspecjalizowany, mniej bodźców zmysłowych, stąd łatwiej skupić się na jednym temacie. Lepiej radzą sobie z zadaniami wymagającymi abstrakcyjnego myślenia, orientacji przestrzennej, bardziej rozbudowany ośrodek agresji i popędu seksualnego. Postrzegane działanie poprzez pryzmat zysków i strat, a nie emocji. Znaczenie ma miejsce w hierarchii, a nie lubienie. Lepiej radzą sobie w sytuacjach rywalizacji, szybkiego działania. Kobiety wolniej podejmują decyzje, biorą pod uwagę zbyt wiele czynników. To jest też taka różnica. Trudności kobiety. Wybaczcie. Dopisywanie intencji, zalewanie, wypominanie, mocna strona dążenie do wyrażania na bieżąco. O tym zalewaniu to właśnie Marysia tutaj też mówiła, że nieraz taki potok i mówienie, i mówienie, i mówienie, i to się wylewa, taka mężczyzna nie bardzo chce tego słuchać. Trudności mężczyzny, wyrażanie uczuć, aktywne słuchanie, nie za bardzo jesteśmy nieraz skłonni do słuchania, a powinniśmy słuchać, działanie kosztem werbalizacji, wolimy bardziej coś zrobić niż cokolwiek powiedzieć w danym temacie, mocna strona, dążenie do rozwiązania. O co nas łączy? Wspólnie razem jako mężczyzna i kobieta, jako człowiek, którego Pan Bóg stworzył. Łączą nas te same obietnice, ta sama Boża łaska, te same fundamentalne potrzeby ludzkie, bezpieczeństwo, przynależność, szacunek, akceptacja, samorealizacja w miłości. Czasami podobne doświadczenia życiowe. To wszystko nas łączy. I ważne, abyśmy na tych aspektach się skupili. Ważne, abyśmy wiedzieli, że te same obietnice Boże dotyczące zbawienia, dotyczą zarówno mężczyzny, jak i kobiety. Ta sama Boża łaska jest nad nami. Te same fundamentalne potrzeby, bezpieczeństwo, szacunek, przynależność. Jesteśmy razem i wiemy, co to znaczy. Też w następnej części, która za chwilę przerwie będzie, bo w tym momencie za chwileczkę zrobimy sobie przerwę, kiedy będzie mowa o jedności duchowej, będziemy też rozszerzać pewne rzeczy i czasami podobne doświadczenia życiowe. Ważne, aby w tych doświadczeniach życiowych też znaleźć podobieństwo, a też gdy już jesteśmy razem, aby zwycięsko przez te doświadczenia dnia codziennego przechodzić, ale o tym troszeczkę później w następnej części, kiedy będziemy mówili o czym jest jedność duchowa.
Jeszcze taką mam myśl i taką prośbę. Kiedy mówiliśmy o tych różnicach, każdy z nas, z Was zapamiętał mniej lub więcej, ale wykorzystajmy czy zgłębiajmy tą wiedzę o różnicach, w jaki sposób nas różny Bóg stworzył, po to, żeby siebie bardziej rozumieć i żeby uzupełniać się i żeby bardziej doceniać to, jaki Bóg jest wspaniały i jaki jest pomysłowy. Dzisiaj nie mogę o tym nie powiedzieć. Dzisiaj jak byliśmy na spacerze, patrzyliśmy na takie pola zasłane śniegiem i wiecie, że te wszystkie płatki, które leżą na samym wierzchu, one są w pewnym porządku. One są poukładane w pewnym porządku. One lśnią cudownie. Jak się je weźmie na rękę, to one znikną. A one, każdy z tych płatków jest taki piękny i tak sobie pomyślałam, że te płatki Bóg tak wspaniale stworzył, każdego z nich, a też ile serca stworzył w tworze, stworzył ludzi, tak różnorodnych, pod różnymi względami, a wszystkich ich jednakowo kocha i wszystkim daje szansę, żeby mogli mieć relacje z Nim, a także takie dobre, wspaniałe relacje między sobą. Takim zachwytem mnie to dzisiaj napełniało. I jeszcze taka rzecz, taka myśl, która mi się nasunęła tutaj w trakcie też, jak rozmawialiśmy, że właściwie usługujemy w temacie, czy próbujemy usługiwać w temacie, a tak naprawdę w kwestii małżeństwa to ile ludzi, tylu ekspertów. Każdy ma swój pomysł, każdy ma swoją myśl, każdy ma swoje racje i to dobrze, bo każdy z nas ma doświadczenia życiowe, ale myślę, że tak bardzo warto, tak bardzo jest to potrzebne, abyśmy mieli swoje racje, ale aby te nasze racje wypływały z relacji naszej osobistej z Bogiem i z Jego słowa.